Rozpoczynamy serwis informacyjny.
Prezydent Andrzej Duda zainaugurował pracę Biura Polityki Międzynarodowej. Na jego szefa powołał Krzysztofa Szczerskiego, który jest równocześnie przewodniczącym nowo utworzonego Kolegium Prezydenta RP do spraw polityki międzynarodowej.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim z udziałem m.in. ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała. Po raz pierwszy zebrało się także kolegium.
Andrzej Duda wyraził nadzieję, że powołanie biura znacznie zwiększy i pozwoli zrealizować ten drugi z najważniejszych obszarów konstytucyjnych działania prezydenta RP, jakim jest zagadnienie polityki międzynarodowej.
Mam takie poczucie, że dzisiaj uzupełniamy ten brak właśnie poprzez ustanowienie Biura Polityki Międzynarodowej, a więc znacznie szersze pojęcie niż tylko sprawy zagraniczne, może w pełniejszy sposób ukazujące to, co w rzeczywistości realizuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest polityka w całym szeregu rozmiarów. To jest polityka ta sensu stricto, ale to jest także działalność kulturalna w przestrzeni międzynarodowej, sprawowanie pieczy nad kwestiami związanymi z obecnością Polaków poza granicami Rzeczypospolitej, a więc Polaków i Polonii, możemy śmiało tak powiedzieć. Bardzo wiele obszarów poprzez współpracę gospodarczą, współpracę militarną, ogromnie szerokie spektrum działalności, któremu chcemy nadać taki dodatkowy impuls.
Biuro będzie zajmowało się wspieraniem działalności międzynarodowej prezydenta RP. Zostało utworzone z przekształcenia Biura Spraw Zagranicznych funkcjonującego dotąd w prezydenckiej kancelarii i jest samodzielną częścią w ramach kancelarii.
Andrzej Duda zapowiedział, że wkrótce planuje uruchomienie forum pozarządowego polityki międzynarodowej.
Ma to być miejsce, gdzie przedstawiciele organizacji pozarządowych, think tanków będą mogli dyskutować, przedstawiając różne poglądy, by móc politykę międzynarodową RP realizowaną przez prezydenta jak najlepiej uformować, wyjaśnił prezydent Andrzej Duda.
Posłowie PiSu z zadowoleniem przyjęli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Krytycznie do wyroku odnoszą się politycy opozycji.
Trybunał uznał, że przepis, który pozwala na pełnienie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie 5-letniej kadencji, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że to rozstrzygnięcie jest uzasadnione. Dodał, że Sejm ma teraz 3 miesiące na uregulowanie tej kwestii.
I tu oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję, na współpracę, jak w sposób tymczasowy uregulować tę problematykę, kto powinien powoływać, w jakim trybie powinna być powołana osoba, która tymczasowo będzie pełniała obowiązki do czasu wyboru przez Sejm i Senat nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale podkreślamy, że ta sytuacja będzie dotyczyła wszystkich instytucji i wszystkich osób pełniących funkcje kadencyjne, które są pisane w Konstytucji.
Politycy opozycji wskazali natomiast, że wyrok jest motywowany politycznie oraz, że PiS wykorzystał Trybunał do usunięcia Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Bodnar będzie pełnił funkcję rzecznika przez 3 miesiące.
A w czwartek wieczorem Sejm wybrał posła PiSu Bartłomieja Wróblewskiego na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz nad tą kandydaturą pochyli się Senat.
Trzecia fala pandemii była bardziej odczuwalna niż druga. W marcu zanotowano 650 tysięcy nowych zakażeń. Przy 580 tysiącach w listopadzie wskazał w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister przedstawił informację rządu w sprawie stanu służby zdrowia w dobie koronawirusa. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
O przedstawienie takiej informacji wnioskował klub Koalicji Polskiej. Jak argumentował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Polacy obawiają się dzisiaj o zdrowie swoje i swoich bliskich, dlatego potrzebne są szczegółowe, rzetelne dane. Minister zdrowia przekazał, że trzecia fala zakażeń w zdecydowanie większym stopniu przekłada się na liczbę hospitalizacji. W szczycie drugiej fali mieliśmy 23 tysiące hospitalizowanych. Tym razem dochodziliśmy do poziomu 35 tysięcy. Adam Niedzielski Kaczyński zwrócił uwagę, że obecnie trzecia fala przetacza się przez szpitale. Jednocześnie podkreślił, że obserwujemy pewne nieśmiałe symptomy zmniejszenia liczby hospitalizacji. Przez ostatnie dwa dni liczba wypisów była większa niż liczba przyjęć. Wnioskodawca pytał także o plany rządu dotyczące wsparcia dla osób, które przechorowały COVID-19, ale nadal zmagają się z powikłaniami po chorobie. Mamy rozwiązanie, zapewnia minister Adam Niedzielski.
Wydałem dwa polecenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jedno, które ma dotyczyć utworzenia rehabilitacji stacjonarnej, a drugie, które ma dotyczyć rehabilitacji ambulatoryjnej i również domowej. I jeżeli chodzi o rehabilitację stacjonarną, to tutaj Narodowy Fundusz już przygotował rozwiązanie. Zostało opublikowane zarządzenie, które przyjmuje pewien katalog świadczeń i definiuje turnusy, również uzdrowiskowe i pewne okresy świadczeń, które mają być realizowane.
Szef resortu zdrowia zaznaczył, że przygotowując się do trzeciej fali poprawiono między innymi logistykę dostarczania tlenu. Minister dodał, że udało się także poprawić wydolność testowania. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Polsce coraz więcej przedsiębiorców ocenia, że istnieje realne ryzyko zamknięcia lub upadłości ich biznesów.
W październiku ubiegłego roku mówiła o tym co 10. firma, obecnie już co 5. Tak wynika z badania BIG Info Monitor oraz Biura Informacji Kredytowej.
W samym pierwszym kwartale bieżącego roku upadło ponad 2 razy więcej przedsiębiorstw niż przed rokiem. Największą dynamikę upadłości notuje branża transportowa. Dalej są usługi oraz rolnictwo i handel.
O 715 milionów złotych w czasie pandemii wzrosły też zaległości firm wobec dostawców i banków. Prawie połowa z tej kwoty przypadła na początek bieżącego roku.
Te dane są alarmujące. Trzeba otwierać gospodarkę, zaznaczył rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dodał, że przedłużające się ograniczenia destabilizują działanie biznesu.
Te upadłości, te kłopoty mogą doprowadzić do tego, że będziemy mieli problemy i z bezrobociem, i z budżetem, zwłaszcza, że pieniądze wydane na rekompensaty są w tej chwili astronomiczne. To jest ponad 200 miliardów złotych. Dla porównania cały program 5-letni 500+ jest nieco ponad 100 miliardów złotych, więc wydaliśmy w ciągu roku 2 razy tyle, ile na 500+ przez 5 lat. Wnioski są takie. Musimy zdejmować obostrzenia. Proponowałem, żeby to było do 30 kwietnia rząd zdecydował inaczej, ale zaraz po weekendzie majowym powinniśmy zacząć odmrażać gospodarkę, bo skutki utrzymywania dalszego lockdownu będą dla wszystkich polskich rodzin niezwykle dotkliwe.
Rząd tymczasem przedłużył obowiązujące restrykcje do 25 kwietnia, a do 3 maja zamknięte pozostaną hotele i obiekty noclegowe. Jedynym wyjątkiem są przedszkola i żłobki, które zostaną otwarte już w najbliższy poniedziałek.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek poinformował, że w tym roku do Polski trafi 160 milionów euro w ramach programu Erasmus+. Z tych środków będą mogły skorzystać organizacje i instytucje działające w obszarze edukacji.
Szef resortu edukacji i nauki wziął udział w inauguracji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Profesor Przemysław Czarnek zachęcił do korzystania z unijnych programów edukacyjnych.
Ponad 160 milionów euro trafi jeszcze w tym roku do polskich organizacji i instytucji chętnych do współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji i szkoleń. To ogromna szansa dla młodzieży. Cieszę się i gorąco zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Te pieniądze to najlepsza inwestycja. To inwestycja w nowe umiejętności, które będą przekładały się na aktywność i sukcesy zawodowe młodych ludzi.
Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program Erasmus+ na lata 2021-2027. Łączny budżet programu to ponad 26 miliardów euro. Z tych środków będzie mogło skorzystać 10 milionów Europejczyków w różnym wieku i z różnych środowisk.
Program Erasmus+ wspiera uczniów, studentów, wykładowców w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.
Komisja Europejska ponownie wezwała białoruskie władze do zaprzestania działań przeciwko członkom Związku Polaków na Białorusi.
Bruksela, jak poinformował rzecznik komisji, wspiera swoje państwo członkowskie w tej dwustronnej sprawie między Polską a Białorusią. Wcześniej apel do białoruskich władz w tej sprawie wystosował szef unijnej dyplomacji.
Politolog profesor Mikołaj Iwanow był pytany przez naszego reportera o to, czy tym razem unijny apel w sprawie Polaków na Białorusi przyniesie zamierzony skutek.
Apel Unii Europejskiej do prezydenta Łukaszenki nie ma żadnego wpływu na jego politykę. Ja bym powiedział więcej, że każdy apel to jest jakby działa przeciwko Polakom. To jest po prostu denerwuje tego człowieka i go przekonuje, że Polacy właśnie patrzą na Polskę. Że dla miejscowych Polaków lojalność wobec III Rzeczypospolitej jest ważniejsza niż lojalność wobec Białorusi. Ten apel nie będzie miał jakiegoś większego znaczenia. Ale ten apel będzie miał ogromne znaczenie dla tych setek tysięcy Polaków, dla których Polska, Warszawa, katolicyzm to są ich symbole narodowe.
Profesor Mikołaj Iwanow powiedział, że dla tych Polaków jest to ważne, bo będą oni wiedzieć, że mają poparcie ze strony Polski i Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, członkowie Związku Polaków na Białorusi Andrzej Pisalnik i jego żona zostali w środę zabrani do Mińska na przesłuchanie w sprawie karnej toczącej się wobec kierownictwa polonijnej organizacji, w tym Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Małżeństwo Pisalników jest obecnie na wolności.
Polska wezwała władze Białorusi do przestrzegania międzynarodowych norm dotyczących traktowania mediów i uwolnienia uwięzionych działaczy.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.